Jezus jest tym doskonałym objawieniem Boga. Też wskazywał, że Jezus jest wyższy niż kapłani, niż Jozue, niż Mojżesz, niż Aaron. Mówił, że Jezus jest tym prawdziwym, jedynym arcykapłanem, który złożył doskonałą ofiarę z siebie i zaniósł przed Boży tron. Ale też wskazywał na Jezusa jako króla. W 4 rozdziale, w 16 wersecie mamy, że przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Kto zasiada na tronie? Król. W innych miejscach też jest powiedziane, że Jezus, kiedy wykonał swoje poselstwo, kiedy wrócił do Ojca, zasiadł na tronie po prawicy swojego Ojca. Więc Jezus jest królem. Królem, który poświęcił samego siebie, co mocno list do Hebrajczyków pokazuje, w miejsce grzeszników. W miejsce tych, którzy zasługiwali na przekleństwo, na siebie wziął to przekleństwo i zawisł na drzewie hańby. Ale też autor mówi w 12 rozdziale, w 14 wersecie: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czyli świadomość tego, że Jezus za mnie umarł, przyjęcie tego, może nie bezpośrednio autor o tym mówi, ale pokazuje, że to nie jest wszystko, to jest tylko połowa. To, że jesteś świadomy, że Jezus Chrystus za ciebie umarł, że jest twoim arcykapłanem, że jest twoim królem, ma wpływać na twoje życie. I to ma być widoczne w twoim życiu i o tym mówi, kiedy przechodzi do 13 rozdziału, o tym mówi w 13 rozdziale. Mówi, że to ma wpływać na twoje relacje w domu, ale też i na relacje, które są w Kościele. To ma wpływać na Kościół, na nabożeństwo w Kościele. Ileś lat temu, nie wiem, czy spotkaliście się, trafiłem na taki list, datuje się go, że niby został napisany około 1000 roku i jest zatytułowany List do Diognetena. Nie wiem, czy jest prawdziwy, bo też jak gdzieś tam słyszałem, czytałem, niektórzy jakby podważają prawdziwość tego listu. Ale nie na tym chciałbym się skupić, tylko chciałbym go przeczytać, bo bardzo dobrze odzwierciedla życie chrześcijanina. Autor pisze tak. Tłumacząc Diognetowi, czym jest chrześcijaństwo, z czymś, co zaczyna o czymś być coraz głośniej. Wszyscy gdzieś tam wiedzą, ale nikt jeszcze tego nie widział, nie doświadczył. I on do niego pisze tak. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich, mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich. Jak komu wypadło? Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz niedowierzenia prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden styl, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała. I chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać. Bardzo fajna charakterystyka chrześcijan, ludzi wierzących. Autor listu do zborów hebrajskiego w Italii mówi tak: miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nie skalane. Rozpustników bowiem i cudzołóżników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bom krótko do was napisał. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Jest takie powiedzone, że dopóki żyje król, istnieje królestwo. W tym rozdziale takim centrum tego rozdziału jest 8 werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I to, co napisał wcześniej przed tym 8 wersetem i to, co później wspomina, to jest owija się wokoło tego 8 wersetu. On jest tym, który nigdy się nie zmienia. Nigdy nie zostanie usunięty z tronu, ani nie zakończy swojego urzędowania. Też nie będzie miał następcy, czytamy. Nie będzie kogoś, kto zastąpi Jezusa na Jego tronie. Jego tron nie ma dziedzica. Jego zasługi i zasoby nigdy się nie wyczerpią. I zawsze możemy liczyć na Jego pomoc, a On jest gotów jej udzielać swojemu ludowi. O czym przed chwilą czytałem też w 4 rozdziale i w 16 wersecie, że przystąpmy przed tron łaski. Przynośmy swoje prośby, a On w swoim czasie odpowie. To, kim był wczoraj dla przywódców, mówi autor, którzy już odeszli, tym jest dzisiaj dla nas, mówi autor, i dla was, jako tych, którzy czytacie ten list. Ale on też będzie tym samym na wieki. dla swojego ludu o każdym czasie i w każdym miejscu. Mamy króla, który zasiada na tronie. Mamy Boże Królestwo, do którego zostaliśmy przeniesieni. A skoro jesteśmy w Bożym Królestwie, to możemy powiedzieć, jesteśmy na służbie u Króla. Bo służymy naszemu Królowi. Jesteśmy u Niego na służbie. I autor mówi, że najpierw mówi o tej służbie u Króla w domu od 1 do 6 wersetu i od 7 mówi o służbie u Króla w Kościele. Wersety te pierwsze 6 wersetów mówi nam, jak mamy żyć jako chrześcijanie w tym zepsutym świecie, świecie pozbawionym zasad i wszelkiej moralności. Jest ciężko żyć w takim świecie. I zaczyna, nie, to jest tak ostatnie napomnienie, 13 rozdział. Ale pierwszy werset nie jest napomnieniem. Mówi, miłość braterska niechaj trwa. Czyli to, co już u was trwa, to niech dalej trwa. Ta miłość braterska, nie jakaś sentymentalna, nie jakieś takie ckliwe uczucie, ale ta miłość braterska, która powoduje, że stajemy z sobą ramię w ramię, mówi, niech trwa. Bo okazuje się, że w trudnych czasach jest ciężko o miłość. I myślę, że prześladowania w Kościele też gdzieś powodowały, że ludzie zaczęli być nieufni względem siebie, podejrzliwi, bo nie wiem, ci nowi, czy oni to są naprawdę wierzący, a może to są wysłannicy cesarza, aby rozpoznać, kto jest w zborze i wydać nas. Autor mówi, niech miłość braterska trwa. Bo to rzutuje na pozostałe rzeczy, które są w Kościele. Które są też w życiu prywatnym chrześcijanina. To ona jakby nadaje nam charakter, który mamy. Bo jeśli kochasz swojego brata, swoją siostrę, to o gościnności nie zapomnisz. To będziesz miał współczucie względem tych, którzy doświadczają przykrych sytuacji. To będziesz pamiętał o więźniach. Będziesz pamiętał o uciskanych. I będziesz miał w czci swoje małżeństwo. Ale też będziesz zadowolony z tego, co posiadasz. Wymienia rzeczy, z którymi dzisiaj pomimo zupełnie innych rzeczy, sytuacji, zupełnie innych okoliczności, mamy dzisiaj z tym problem. To jak słyszę, ile w zborach zaczyna pojawiać się rozwodów. Jeszcze całkiem tak niedawno to mówiło się, to świat. To w świecie takie rzeczy się dzieją. Ostatnio dowiedziałem się, że moi znajomi, ona w służbie uwielbienia, on syn pastora, zostawiła go. I nie to, że poznała kogoś w świecie, ale weszła w relację małżeńską w zborze. Ona zostawiła swojego męża, on zostawił swoją żonę. I to dzieje się w zborze. Dlatego autor, to co pisze do Hebrajczyków, odnosi się też dzisiaj. Niech małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. I możemy mówić, że to tyczy się młodych. To młodzi, to jak według tego powiedzenia, krew nie woda. Czy na pewno? Czy ludzi w wieku średnim i starszym pokusy nie mają się, nie przychodzą? Kwestia niebezpieczeństwa w miłości pieniędzy to też się tyczy młodych. W czym szukamy swojego bezpieczeństwa? Czy w jakichś dziwnych relacjach? Czy w pozyskiwaniu pieniędzy, żeby mieć, posiadać coraz więcej i więcej? A przy tym zapominać o podstawowych rzeczach naszych typowo ludzkich, jako ludzi wierzących. Bezpieczeństwa nie można znaleźć w pieniądzach ani w dobrach materialnych. Ale w Bożych obietnicach i wierności, że On nigdy nie porzuci czy opuści. Autor przywołuje tą obietnicę. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Pierwszy raz została ona złożona Abrahamowi. W 28 rozdziale, w 15 wersecie możemy przeczytać, że kiedy Abraham... Możemy... Pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Werset 15 mówi tak. Oto... Kiedy Jakub w zasadzie ucieka przed zemstą swojego brata, udaje się do Labana. Po drodze, pamiętacie, kiedy przychodzi noc, bierze kamień, kładzie się z tym i ma sen z tą drabiną. I na koniec objawia mu się Bóg i mówi, i Bóg do niego mówi: a oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. Mówi: Jakubie, idziesz w drogę nieznaną. Ale nie bój się. bo ja będę z Tobą. Nie opuszczę Cię, ani Cię nie porzucę. Drugi raz spotykamy się z tą obietnicą w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale. Wersety 6 i 8. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą. Nie porzuci cię i nie opuści cię. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóź się. I są to słowa skierowane do Jozuego i one są też powtórzone w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, w 5 wersecie. Niech nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Mamy młodego człowieka, może już w tym momencie całkiem nie taki młody, ale który był na służbie u Mojżesza, który widział, jak Mojżesz rozmawia z Bogiem. I kiedy zabrakło Mojżesza, Jozuego ogarnął strach. Ja nie będę taki jak Mojżesz. Czy ja dam radę? Mojżesz, no to miał szczególne względy u Boga. Ale ja? I Bóg do niego mówi: nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. I czwarty raz spotykamy się w Księdze Kronik, kiedy Dawid Salomonowi powierza zadanie zbudowania świątyni. Pierwsza Kronik, 28 rozdział, werset 20. Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: zbierz się dzielnie i ochotnie do dzieła. Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan Bóg mój będzie z tobą. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Skoro On jest ten sam wczoraj, jeśli wczoraj był Bogiem, który zaopatrywał, to mówi do zboru, to dzisiaj uczyni to samo. I jutro zrobi to samo. Nie bójcie się, nie lękajcie się, On was nie zostawi. Stajecie w obliczu prześladowań. Słyszycie o tym, że już są mordowani wasi bracia, wasze siostry. Nie bójcie się. Ja was nie zostawię, nie opuszczę. Bo jestem taki sam. Ja się nie zmieniam. Dlatego nie zostawiajcie tych podstawowych swoich rzeczy. Pilnujcie miłości. Pilnujcie, żeby mieć współczucie dla tych, którzy doświadczają prześladowań. Nie bójcie się tego okazywać. Nie zapominajcie o gościnności. I to nie, chociaż jest przytoczone, możemy się domyśleć, że mówi tutaj o Abrahamie i o Monachu, którzy gościli aniołów, ale to jest w kontekście, że nie wiecie, kogo przyjmiecie w domu. Może rzeczywiście się zdarzyć, że przyjdzie do waszego domu, ktoś przyjdzie, żeby zobaczyć, kto, czy wy naprawdę jesteście chrześcijanami i będzie chciał was później wydać. Nie zapominajcie o gościnności w takim kontekście. Nie zapominajcie o tej gościnności, chociaż macie trudno, bo pojawią się bracia, którzy muszą uciekać i potrzebują kąta na noc. Potrzebują schronienia na dzień, może kilka. Nie zapominajcie o gościnności, bo może trafi się do was ktoś, kto chodzi od miasta do miasta i pomimo tych okoliczności, które są na zewnątrz, głosi Ewangelię. Dlaczego miałby nocować gdzieś w gospodach? Ale przy tym nie zapominajcie pilnować swojego małżeństwa. Żebyście byli wyraziści w tym zepsutym świecie. Niech wasze łoże będzie nieskalane. Bo ja jestem taki sam. Wczoraj i dzisiaj. Pamiętajcie o nawodzu waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Paweł dość często mówił, że naśladujcie mnie w moim naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Mówi, pamiętajcie, nie idealizujcie. Mamy tendencję do idealizowania, w szczególności tych, których już nie ma. Dość często na pogrzebie słyszy się, że już o zmarłym to trzeba mówić tylko same dobre. I idealizuje się daną osobę. Dlatego autor mówi, pamiętajcie, nie mówi idealizujcie tych, którzy już odeszli. Oni umarli, oni nie żyją, ale Jezus żyje i jest ten sam wczoraj i na wieki. Bóg, skoro On był Bogiem dla Abrahama, Jakuba, Izaaka, dał się poznać każdemu pokoleniu w Izraelu. To tym samym jest dzisiaj dla was. I dzisiaj możemy jeszcze tą listę powiększyć, bo możemy wymieniając jakby bardziej znane nazwiska, skoro był tym samym również dla Lutra, dla Spurgeona, wcześniej dla Pawła, dla apostołów, to tym samym może jest i dla ciebie dzisiaj. Jest tym samym Bogiem, który był dla Abrahama i dla innych, których wymieniałem. Bo nie prosimy Boga, aby posłał wielkich mężów z przyszłości. Nie modlimy się o to, aby ci wielcy mężowie, żeby Bóg ich tutaj przysłał. Ale spoglądamy na ich życie, widzimy ich zwycięski koniec i dziękujemy Bogu, że mamy dzisiaj źródło wszelkiej mocy i Chrystusa, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Mamy przyglądać się poprzednikom na koniec ich wiary, bo to pokazuje, jacy byli. I mamy ich w tej wierze naśladować. W ich naśladowaniu i służeniu Jezusowi Chrystusowi. Czasami się obserwuje, my mamy ludzi, mamy na Bogu się wzorować, na Niego patrzeć, na ludzi nie. Tutaj autor mówi zupełnie trochę coś innego. Patrz, przyglądajcie się tym, którzy już odeszli. I naśladujcie ich wiarę. Nie ich życie, nie ich małżeństwo, chociaż w kontekście wiary tak. Ale nie, to nie znaczy, że mamy, mówię w kontekście takim, że mamy stać się tacy sami. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jest to chyba najbardziej znane zdanie z całego listu. Najczęściej powtarzane i widziałem zbory, gdzie ten werset był wypisany na ścianie. Ale to zdanie pojawia się po wzmiance o służbie przywódców w Kościele, w społeczności. Ale też wprowadza nas w taką część, która opisuje, co znaczy naśladowanie ich przykładu. Te słowa dotyczą przywództwa, nabożeństwa w Kościele i środowiska, w którym znajduje się Kościół. Tak jak królestwo posiada swoich urzędników, tak jak każde państwo dzisiaj posiada swoich urzędników, to możemy powiedzieć, że Kościół również takich posiada. Ale nie wyznacza ich państwo, ale sam Jezus Chrystus. Mają iść, ci przewodnicy mają iść przed ludem i wytyczać mu drogę. Autor mówi, że poprzednicy żyli i umierali w 13 rozdziale, mówi o tych z 11 wersetu, że oni żyli i umierali tak samo jak ci z 11, bohaterowie wiary z 11 rozdziału. Pozostawiając za sobą dobre świadectwo. Bo rolą przywódców jest głoszenie Bożego Słowa i czuwanie nad ludzkimi duszami. Nie polega to na jakimś despotycznym wtrącaniu się do życia innych. To nie jest takie despotyczne nakazywanie, jak kto ma żyć. Chociaż czasami jako ludzie mamy takie zapędy, takie tendencje. Ja też takiego jako młody człowiek doświadczyłem, kiedy pewien pastor nakazywał mi, jak mam zarządzać moją pensją i co mam za nią kupywać. Mamy takie zapędy, ale autor nie o tym właśnie mówi. Ale mówi o takiej ojcowskiej trosce, która pomaga ludziom w tym biegu wiary. Aby pilnować, aby nie zbaczali, aby reagować w odpowiednim momencie. Naśladujcie ich wiarę, napisał kaznodzieja w tym liście. I nie odchodźcie od niej, ani dostosowujcie jej do zmieniającego się środowiska. Mówi do adresatów: nie zostawiajcie Chrystusa. Nie zamieniajcie go z powrotem na judaizm. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Dlatego mówi: nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Bo dobrze jest napełniać serce łaską, a nie pokarmami. Faryzeusze, czytamy w Ewangeliach, stworzyli różne obrzędy na temat obmywania, pokarmów, różnych takich dziwnych obrzędów. Jezus Chrystus wczoraj, dziś na wieki ten sam, dlatego mówi: nie dajcie się zwodzić przeróżnym religiom. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym naukom. Nie dostosowujcie się do zmieniającego się środowiska. Skoro Chrystus jest stały, to niech On będzie stały w waszym życiu. Skoro Go poznaliście, doświadczyliście Go, to zostańcie przy Nim. Wytrwajcie przy Nim. Bo mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Wyjdźcie poza obóz. Wyjdźcie poza obóz judaizmu, mówi autor do adresatów. Musicie wyjść, tak jak Jezus, tak jak ofiara w Starym Testamencie była spalana poza obozem, tak jak Jezus musiał ponieść śmierć poza bramą, tak mówi: wyjdźcie poza bramę judaizmu. Nie pozostawajcie w obozie judaizmu. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Może czujecie się bezpiecznie w tym obozie, ale jeżeli chcecie trwać w prawdzie, to wyjdźcie poza obóz judaizmu. I czasami może te słowa są i do nas, żebyśmy wyszli poza obóz, który sobie zbudowaliśmy. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miasta Twojego, ale Jego przyszłego szukamy. Wiąże czasami nas ten świat. To, co czytam w tym liście, że mieszkający w miastach, będący obywatelami, ale żyjący jakby nie byli obywatelami, bo są obywatelami, już parafrazując, innego królestwa. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Więc przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Można skoro Jezus się nie zmienia, to wszystkim naukom dziwnym i praktykom, które nie są zgodne z nauczaniem biblijnym, należy dać odpór. Judaizm wyraźnie różni się od chrześcijaństwa. I wszystko, co różni się od chrześcijaństwa, to autor zachęca, aby wyjść poza ten obóz i zidentyfikować się z Chrystusem. Bo nie mamy tutaj stałego miejsca. Żyjemy w Polsce, ale tak naprawdę to nie jest nasza docelowa ojczyzna. Jesteśmy pielgrzymami i mamy kierować swój wzrok na tego, który wczoraj, dzisiaj i jutro będzie taki sam. Który się nie zmienia. Mamy kierować wzrok na Jezusa. Nie na ziemskie miasto i system tego świata. Ale na miasto niebiańskie. To miasto wieczne. Nowe Jeruzalem. Do Niego pielgrzymujemy, do Niego zdążamy. Mamy ołtarz w Chrystusie, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą staremu przybytkowi. Mamy... Ewangelia ma przemieniać nasze życie. I to ma być widoczne w domu i to ma być widoczne w moim funkcjonowaniu w Kościele. W ostatni wtorek śpiewaliśmy u Hani Schenker taką pieśń, gdzie jedna zwrotka szczególnie mnie poruszyła. A brzmi tak: chcę się wyrzec wszystkiego, co do Ciebie nie zbliża. Chcę pośród ludu mojego głosić moc Twego krzyża. I niech te słowa brzmią w naszych sercach. Żebyśmy pilnowali swojego serca. Abyśmy usuwali to, co przeszkadza nam w naszym podążaniu za Chrystusem. Po to, aby głosić moc Jego krzyża. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. I to jest jedyna ofiara, którą Bóg oczekuje od Jego ludu. Już nie musimy składać ofiar za grzech. Bo Chrystus stał się tą jedyną, doskonałą ofiarą. Ale jest ta ofiara, której Bóg oczekuje od swojego ludu. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Czyli w naszych ustach niech wybrzmiewa chwała Jezusowi. Niech brzmi w naszych ustach uwielbienie dla Niego. Ale też jakby wraca trochę w szerszym już zasięgu. Mówi: a nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Bo to też takie ofiary podobają się Bogu. Czyli niech pierwszą ofiarą, którą składamy Bogu, wdzięczność, uwielbienie naszego Boga. Drugie, nie zapominajcie o dobroczynności i pomocy wzajemnej. To też jest ofiarą dla Boga, którą składamy. I po trzecie, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze zdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas, czyli za tych przewodników. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdy chcemy we wszystkim dobrze postępować. I chcę was zostawić z 20 i 21 wersetem. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiózł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co jest miłe, miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Niech was wyposaży we wszystko, co dobre, abyście spełnili wolę Jego. Amen.